Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry. Przed nami kolejny odcinek cyklu Tu Nauka, w którym dzisiaj przyjrzymy się wojnom i konfliktom zbrojnym z nieco innej perspektywy. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że myślimy o wojnie jako ogromnej ludzkiej tragedii i tak oczywiście jest, ale dzisiaj spróbujemy pomówić o tym, jak działania zbrojne mogą wpływać na klimat i środowisko naturalne. Kasia Wojtasik przed mikrofonem. A moim pierwszym gościem dzisiaj jest dr Kamil Leziak z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o tym, jak wojna i konflikty zbrojne, mając najbliżej w pamięci czy też przed oczami toczącą się wojnę w Ukrainie, wpływa na środowisko naturalne i klimat. I pierwsze moje pytanie zmierza do tego, żebyśmy ustalili, kiedy wojna zaczyna na klimat wpływać. Wtedy, kiedy już trwa, czy wtedy, kiedy agresor się do niej przygotowuje?
Tak naprawdę pierwsze działania, które mogą wpływać na klimat, pojawiają się wtedy, kiedy mamy pierwsze skutki konfliktów zbrojnych w postaci na przykład różnego rodzaju wybuchów, czy też przemieszczania się na przykład wojsk, które przygotowują różnego rodzaju okopy, czy umocnienia, czy w inny sposób ingerują w to środowisko, które było wcześniej, zanim ten konflikt zbrojny się rozpoczął. Przede wszystkim tutaj taką najistotniejszą kwestią jest zmiana użytkowania terenu, zmiana pokrycia tego terenu w momencie, w którym trwają działania zbrojne, dlatego że jeśli mamy, tak jak w przypadku konfliktu na Ukrainie, duży obszar pokryty roślinnością, duży obszar naturalny, gdzie mamy na przykład pola uprawne, łąki, różnego rodzaju tak zwane nieużytki ekologiczne, jeśli na takim obszarze pojawiają się na przykład okopy, pojawiają się umocnienia, czy taki obszar jest zniszczony przez, powiedzmy, ciężki sprzęt transportowy tutaj militarny, wtedy następuje zmiana lokalnych warunków klimatycznych, dlatego że obszar, który wcześniej był naturalny, pokryty roślinnością, jest już w pewien sposób zmodyfikowany i to może wpływać między innymi na przykład na wzrost kontrastów termicznych.
Czyli?
Czyli na przykład możemy mieć sytuację, w której na obszarze, który został zmieniony na skutek konfliktów zbrojnych, będziemy mieli na przykład większą różnicę temperatury w sytuacji, w której mamy na przykład bardzo piękny, taki słoneczny dzień, bardzo ładną pogodą. W normalnych warunkach taka naturalna roślinność, która na takim obszarze by była, spowodowałaby, że nastąpiłaby pewnego rodzaju zmiana tych warunków termicznych poprzez to, że roślinność łagodzi kontrasty. Nie jest na przykład tak gorąco w momencie, w którym mamy bardzo silne nasłonecznienie, nie jest tak zimno w momencie, w którym tego słońca brakuje. Jeśli mamy tą roślinność naturalną zniszczoną, na przykład właśnie przez wybuchy, przez tworzenie umocnień, przez różnego rodzaju transport pojazdów, czy też zmiany takiej infrastruktury właśnie na potrzeby militarne, wtedy tego typu teren już jest przez nas w pewien sposób zdegradowany i nie jest w stanie w tak optymalny sposób tych warunków klimatycznych utrzymywać. Czyli mogą pojawiać się sytuacje, w których na danym obszarze będziemy mieli znacznie wyższą temperaturę powietrza w przysłonecznych dniach, co może powodować na przykład zwiększenie stresu termicznego, tak zwanych obciążeń cieplnych dla naszego organizmu.
I dla innych organizmów pewnie
oczywiście
też.
Oczywiście też, tak, tak. Przede wszystkim tutaj rola konfliktów zbrojnych niestety ogranicza się do takich negatywnych wpływów, dlatego że z punktu widzenia klimatu i takich warunków optymalnych dla życia człowieka, ale również dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego, najlepsze warunki mamy wtedy, kiedy na takim obszarze mamy roślinność naturalną, która nie jest w jakiś sposób zniszczona czy też przekształcona. Niestety, jak wiemy, konflikty zbrojne bardzo często wiążą się z tym, że przygotowywane są różnego rodzaju umocnienia, wały, czasami pola minowe, które są bardzo często pokryte takim obszarem zupełnie pozbawionym roślinności i w takiej sytuacji niestety będziemy mieli często do czynienia właśnie ze zwiększonym stresem ciepła w pogodne dni, a na przykład powiedzmy wiosną czy jesienią możemy mieć do czynienia częściej z przymrozkami, które będą się na takim obszarem pojawiały, które również mogą mieć znaczenie też i dla roślinności, która tam występuje, jak również dla zwierząt, no i oczywiście dla człowieka.
Jeśli o różnicach temperatur mowa, to pewnie przed oczami mogą stawać nam pożary, które często jako takie zdjęcia, widokówki z wojny również oglądamy i do ich wpływu na klimat i środowisko naturalne przejdziemy za chwilę.
Tu nauka.
Wojny, konflikty zbrojne i ich wpływ na klimat. To temat dzisiejszego odcinka cyklu Tu Nauka. Naszym gościem jest dr Kamil Leziak z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Próbujemy wyjaśnić to, w jaki sposób trwające działania wojenne mogą odbić się między innymi na ociepleniu klimatu, a skończyliśmy na różnicach temperatur, stąd to moje ocieplenie, również dlatego, że czasami, kiedy oglądamy relacje z konfliktów zbrojnych, widać trawiące wielkie połacie pożary. Jeśli pożary to wysoka temperatura, to duże zadymienie, to też emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Czy to wpływa na klimat bezpośrednio, czy skutki tych zmian będziemy odczuwali dopiero po latach? Czy wojenne pożary, mówiąc wprost, dokładają swoją cegiełkę do ocieplenia klimatu?
Z pewnością każda taka emisja różnych zanieczyszczeń do atmosfery, tak jak przy chociażby, jak pani wspomniała, pożarach czy różnego rodzaju wybuchach, wpływa na klimat i powoduje wzrost obecności w atmosferze takich związków i cząsteczek, które mogą chociażby właśnie pochodzić z dymu, z różnego rodzaju drobin uniesionych do atmosfery na drodze na przykład wybuchów czy też pożarów, i to również jak najbardziej oczywiście na klimat wpływa. Na szczęście w większości przypadków w ramach takich konfliktów te zmiany nie utrzymują się długo. To znaczy, jeśli mamy zmiany związane chociażby z pożarami, z różnego rodzaju wybuchami, one powodują bezpośrednio oczywiście po takim zdarzeniu pogorszenie jakości powietrza, dlatego że mamy więcej cząsteczek w powietrzu, właśnie różnych drobinek, na przykład zanieczyszczeń, drobinek gruntu, drobinek na przykład betonu. Jeśli jakieś umocnienia czy bunkry były niszczone na przykład pociskami rakietowymi, te drobinki powodują dwie konsekwencje, jeśli chodzi o takie bieżące, doraźne zmiany w warunkach klimatycznych. Pierwszą z nich jest to, że oczywiście pogarszają nam jakość powietrza i w związku z tym warunki zdrowotne pod względem jakości powietrza na tym obszarze ulegają obniżeniu. Co oznacza oczywiście, że osoby, które na takim obszarze przebywają, mogą mieć do czynienia z pewnego rodzaju niekorzystnymi konsekwencjami, przede wszystkim dla układu oddechowego, na przykład częstszy kaszel czy inne dolegliwości. Natomiast drugim skutkiem jest to, że drobinki, które w wyniku takich działań właśnie unoszą się do atmosfery, powodują zmniejszenie dopływu promieniowania słonecznego. Zmniejszenie dopływu promieniowania słonecznego powoduje, że tak naprawdę powierzchnia Ziemi jest niejako przez te drobinki przesłonięta, w związku z czym bezpośrednio po takich wydarzeniach na danym obszarze mamy obniżoną temperaturę powietrza. Jeśli to jest jakieś lokalne zjawisko, lokalne wydarzenie o niezbyt dużym zasięgu, to taka zmiana może utrzymywać się kilka dni, kilkanaście dni. Natomiast jeśli mielibyśmy do czynienia z konfliktami wielkoobszarowymi, w których ta skala działań jest bardzo duża i te wybuchy na przykład, czy pożary odbywają się na dużym obszarze przez długi czas, wtedy takie zmiany mogłyby utrzymywać się nawet kilka miesięcy. W skrajnych przypadkach mogłyby to być zmiany nawet kilkuletnie, jeśli doszłoby na przykład do wybuchu bomby atomowej bądź innych pocisków, które ogromne ilości takich zanieczyszczeń do atmosfery by uwolniły.
Czy da się to jakoś wyliczyć? Nie mówię, że w trakcie trwania konfliktu, bo to pewnie trudne, ale po jego zakończeniu. Gdzieś trafiłam na informację, że w 1991 roku po wojnie w Zatoce Perskiej stężenie dwutlenku węgla wygenerowane przez konflikt zbrojny to było 2% całego CO2, które zostało wypuszczone do atmosfery w tym roku.
Możemy oczywiście, jeśli mamy odpowiednią aparaturę, odpowiedni sprzęt, możemy tego typu emisje zmierzyć i określić, jak bardzo one są istotne. Natomiast najczęściej interesują nas ich skutki, które to możemy obserwować niejako po czasie, już po samym wydarzeniu. Dlatego, że jeśli na przykład na danym obszarze, który jest objęty konfliktem zbrojnym, mamy na przykład stację meteorologiczną czy jakieś punkty pomiarowe, w których ta temperatura powietrza czy dopływ promieniowania słonecznego do Ziemi jest mierzony, to wtedy po takim właśnie wydarzeniu, po na przykład wybuchach, pożarach związanych z działaniami wojennymi, możemy obserwować właśnie spadek wartości, czy temperatury powietrza, czy też wartości tego promieniowania słonecznego, które dociera do powierzchni Ziemi. I one bezpośrednio oczywiście mają wpływ również na to, co się dzieje dalej. Natomiast bardzo wiele zależy oczywiście od tych warunków lokalnych, od tego, w jakim miejscu następuje ten konflikt. Jeśli chodzi na przykład o pożary, czy wybuchy, to co w tym miejscu się znajduje, czy na przykład była tam wcześniej jakaś roślina, roślinność albo las, czy są to na przykład pożary czy wybuchy na obszarach zurbanizowanych. Dlatego, że na takich obszarach klimat już jest zmieniony przez człowieka ze względu na to, że mamy tam bardzo dużo różnego rodzaju powierzchni sztucznych, czyli na przykład powierzchni dróg, wyasfaltowane, wybetonowane budynki, elewacje budynków, fasady, czy też na przykład dachy, które są pokryte powierzchniami sztucznymi, materiałami sztucznymi, takimi jak stal, beton, czy też na przykład różnego rodzaju powierzchnie pokryte chociażby taflami szkła, tak jak elewacje budynków, powiedzmy, takich bardziej nowoczesnych. I w takiej sytuacji takie zmiany mogą być dosyć istotne, dlatego że jeśli taki wybuch nastąpi, no to wtedy oczywiście mamy znacznie więcej materiału takiego sztucznego, który w tym środowisku, które już przez nas zostało zmienione, będzie wyemitowany. I wtedy ten spadek właśnie temperatury, czy na przykład wzrost stężenia dwutlenku węgla, czy innych gazów związanych chociażby z tym, że w danym miejscu wystąpił pożar, czy jakieś takie zdarzenie właśnie katastroficzne po eksplozji, oczywiście będą one jak najbardziej istotne i będą mierzalne.
Tu nauka.
Wojnie dzisiaj przyglądamy się z perspektywy klimatycznej. W naszym studiu dr Kamil Leziak z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o tym, jak konflikty zbrojne odciskają swój, wiemy już, że negatywny ślad na klimacie i środowisku naturalnym. Mówiliśmy o emisjach gazów. Dodać należy wszelkiego rodzaju emisje toksycznych substancji do gleby i inne mechaniczne zniszczenia, które czasem się w naszej rozmowie pojawiają. Czy da się jakoś te szkody, czy też negatywne skutki cofnąć? Nie możemy wcisnąć Ctrl-Z i to, co zostało wyemitowane do atmosfery, już z niej nie wróci, ale może w formie jakichś innych działań dałoby się te negatywne skutki zbilansować, czy też jakkolwiek złagodzić?
Przede wszystkim głównym problemem, który pojawia się w wypadku ograniczenia takich negatywnych skutków, czy też ich łagodzenia, jest to, że dopóki trwa konflikt zbrojny, tak naprawdę działania, które możemy podjąć, są bardzo ograniczone, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa na przykład osobom, które mogłyby się tego typu działaniami zajmować, czy mogłyby badać wpływ właśnie tych działań wojennych na zmiany klimatu i na to, jak duże są potrzebne działania naprawcze, wtedy oczywiście nie możemy niestety takich działań podjąć, dopóki taki obszar nie będzie zabezpieczony. Niestety, jak wiemy, większość konfliktów zbrojnych trwa przez dosyć długi okres czasu, tak jak chociażby konflikt na Ukrainie, który mamy obecnie, który ciągnie się już długi czas. W takiej sytuacji niestety próba naprawy tych warunków, czy próba przeciwdziałania tym zmianom może się odbyć tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy dany teren już spoza tej strefy bezpośredniego konfliktu zbrojnego wyjdzie. Także czasami jest to kwestia nawet kilku lat, zanim będziemy mogli takie działania podejmować. Przede wszystkim to, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to są działania zmierzające do tego, żeby przywrócić poprzednie pokrycie terenu i użytkowanie terenu. Czyli na przykład, jeśli mieliśmy jakiś obszar, który był obszarem zalesionym i na przykład w wyniku działań zbrojnych ten las spłonął, czy doszczętnie, czy częściowo, wskazane byłoby przeprowadzenie nowych nasadzeń, żeby mogły tam być nowe drzewa, które będą wytwarzać tlen, które będą pochłaniać część zanieczyszczeń z atmosfery i które będą również korzystnie wpływały na klimat lokalny. Jeśli mamy jakieś obszary pól uprawnych, które zostały zniszczone na przykład poprzez ciężki sprzęt, czy poprzez powstanie pola minowego, czy jakichś elementów obronnej infrastruktury, takie jak na przykład bunkry, czy schrony, czy okopy, to również powinniśmy się starać taki teren rekultywować, czyli przywrócić go do tej pierwotnej funkcji. Wtedy z czasem również te warunki klimatyczne powinny zbliżyć się do tych, które były przed konfliktem. Jednak niestety te działania często są działaniami, które zajmują dosyć długi czas. Mówimy tutaj o czasie rzędu nawet kilku do kilkunastu lat w skrajnych przypadkach.
A nad tym, jak odbudować zniszczone wojną lasy w Ukrainie, pracują m.in. naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego razem z badaczami z Ukrainy, Słowacji i Czech. Szczególnie istotne dla nich jest przywrócenie rekreacyjnej funkcji lasów. Więcej dr Wojciech Kędziora z Instytutu Nauk Leśnych SGGW.
Tu nauka.
Rozpoczynamy nasze działania od takiej lustracji, inwentaryzacji, moglibyśmy powiedzieć, że remanentu, sprawdzenia tego, co w tym lesie jest. Wiemy, co było, mamy stare dane, mamy mapy, mamy zdjęcia satelitarne, lotnicze, wiemy, co w lesie było przed wojną, ale nie wiemy do końca, jak ten las po wojnie będzie wyglądał. Więc zaczynamy od wizyty w terenie. Po takiej inwentaryzacji jesteśmy w stanie zacząć planować zabiegi, które możemy w lesie wykonać. I te zabiegi mogą skupić się na dwóch różnych klasach czy kategoriach. Z jednej strony możemy zostawić taki las do naturalnej sukcesji, jak mówimy leśnicy, czyli do takiego poligonu doświadczalnego dla natury, która sama w tym lesie może zadziałać. I jest to dobra strategia, ma tylko jeden mankament, to znaczy czas. Czas tej regeneracji lasu, do momentu, kiedy ten las przyjmie na powrót formę, którą miał przed wojną, będzie dość długi. Tutaj myślimy w kategoriach nie lat, a dziesiątek lat, albo czasami i setek lat, więc myślę, że ta forma może być użyta, ale na tylko części tego terenu, bardziej już nawet do celów badań naukowych niż do tego celu, który mamy w projekcie. Bo projekt skupia się na tym, żeby przywrócić funkcję regeneracyjną, żeby przywrócić funkcję rekreacyjną, żeby przywrócić funkcję społeczną lasów, czyli żeby oddać lasy ludziom, tak żeby mogli zaznać w nich odrobiny wytchnienia, szczególnie po tych działaniach wojennych, które mamy nadzieję niedługo się skończą. To jest właśnie cel, który mamy przed sobą i raczej będziemy myśleli tutaj o osiąganiu go tą drugim sposobem, czyli działaniami ręką człowieka. Mamy tu kilka możliwości. Przeważnie zaczynamy od tego, żeby taki teren leśny oczyścić ze wszystkich elementów, które mogą nam przeszkadzać. Oczywiście nie możemy wywieźć z lasu wszystkiego, bo byłoby to ze szkodą dla natury. Natomiast jeśli na przykład taki las podczas działań wojennych został uszkodzony przez pożar, musimy sprawdzić, jak bardzo ten pożar uszkodził nasze drzewa w lesie, czy on je zabił, czy tylko delikatnie poranił, czy te drzewa zostały spalone tylko w dolnej części, ale pożar to nie jedyne, co może uszkodzić las. Na przykład ciężki transport, który wojskowy szczególnie, który przez las przejeżdża, może te drzewa pouszkadzać. Czołgi są w stanie przynajmniej te mniejsze drzewa przewracać, więc nie do końca też wiemy, czego się tam spodziewać, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich szkód, jakie mogą na Ukrainie wystąpić po wojnie. Niemniej na pewno mamy cenne doświadczenia od nas i od krajów partnerskich, bo współpracujemy w tym projekcie z Czechami, z Uniwersytetem Przyrodniczym w Pradze, ze Słowacją, czyli Uniwersytetem Technicznym w Zwoleniu i właśnie partnerami z Ukrainy, z Uniwersytetu Rolniczego w Sumach na wschodniej Ukrainie. I mamy nadzieję, że doświadczenia wszystkich partnerów w projekcie pozwolą na wypracowanie takich wytycznych, dobrych praktyk, takiego podręcznika działania na terenach zniszczonych przez różne czynniki.
Projekt ma oczywiście swoją oficjalną nazwę. Przywracanie potencjału rekreacyjnego zniszczonych lasów dla dobrobytu ludzi w powojennej Ukrainie. Na koniec jeszcze spróbujemy poszukać być może jakichś dobrych historii odradzającego się środowiska naturalnego po konfliktach zbrojnych. Ponownie dr Kamil Leziak z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Bardzo często paradoksalnie obszary, na których kiedyś były prowadzone konflikty zbrojne, są obszarami, które po 10, 20, czasami 30 latach od tych konfliktów zbrojnych mają bardzo dobre warunki lokalne pod względem środowiska naturalnego i warunków przyrodniczych, dlatego że jeśli mamy na przykład jakiś obszar, który był obszarem zaminowanym, bardzo często cały obszar zaminowany na przykład nie może być bezpośrednio oczyszczony. Są na przykład dla ludności miejscowej przygotowywane takie korytarze, w których ludność może się bezpiecznie poruszać, ale niestety cały taki obszar często nie jest ekonomicznie uzasadniony oczyszczanie takiego obszaru z min i wtedy cały taki obszar, gdzie te miny mogą jeszcze występować, jest na przykład odgradzany, czy po prostu jest tam zakaz wstępu dla ludności, dzięki czemu i roślinność naturalna na tym obszarze, jak również zwierzęta mogą rozwijać się bez przeszkód, czyli możemy powiedzieć, że są to pewnego rodzaju takie wymuszone obszary, które pełnią niejako funkcję rezerwatów dla lokalnej przyrody. Oczywiście ich źródło jest bardzo przykre tutaj i tragiczne i są to obszary, które dla człowieka byłyby niebezpieczne, jeśli chcielibyśmy na tych obszarach przebywać, ze względu chociażby właśnie na niebezpieczeństwo min, czy niewybuchów, bądź niewypałów różnego rodzaju. Jednak przyroda zawsze znajdzie sposób, żeby takie tereny jak najlepiej wykorzystać.
Mówił dr Kamil Leziak z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Tyle w dzisiejszym odcinku cyklu Tu Nauka. Wracamy za tydzień. Kasia Wojtasik, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.